teraz na chwilę wrócimy do wczorajszych wieczorów wyborczych. Jednym z polityków, z którym rozmawialiśmy w czasie wieczoru wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, był profesor Zdzisław Krasnodębski. Teraz posłuchamy.
No jest duże zwycięstwo, chociaż sondaże nam dawały przedtem trochę więcej, tak, że wyraźnie pod ostatnim tym tygodniu trochę nam poparcie spadło. Też była duża mobilizacja, duża jest frekwencja. Prawdopodobnie województwo mazowieckie, prawda, jest bardzo, była bardzo, bardzo duża frekwencja. W Warszawie też spora frekwencja. No na pewno sukcesem jest wynik w Krakowie, sukcesem jest wynik w Gdańsku, no i sukcesem jest oczywiście wynik w sejmikach. My zobaczymy, będziemy też bardzo dokładnie analizowali wybory, grupy wyborców, zobaczymy, czy są takie grupy, w których może straciliśmy trochę poparcia, albo nie zyskaliśmy tyle, na ile liczyliśmy, ale to będzie analiza. Pan prezes, zgadzam się z tą oceną, odnieśliśmy sukces, teraz trzeba zakazać rękawy, są następne wybory, już wkrótce w maju, które musimy wygrać, a potem parlamentarne. Natomiast ja myślę, że to jest bardzo dobrze. No, ja rozmawiałam też z dziennikarzami zagranicznymi, którzy tu przyjechali i oni z wielkim zainteresowaniem patrzyli na nasze wybory. Na pewno potwierdziło to, co mianowicie, że ta władza ma poparcie społeczne większe niż koalicja opozycyjna. Przypominam, że to jest koalicja Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, a więc dwie siły najważniejsze tak zwanej opozycji totalnej, więc myślę, że to nam też pomoże w polityce zewnętrznej, zagranicznej. To potwierdzenie naszego mandatu społecznego, to, że wyborcy ciągle Prawa i Sprawiedliwości ufają, no jak mówię, a będziemy się starali poprawić ten wynik zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i do Sejmu, Senatu.
Panie prezesie, a gdyby się okazało, że w Warszawie rzeczywiście nie będzie pierwszej, nie będzie drugiej tury, to jednak jest bardzo duża porażka.
No to jest, ja muszę powiedzieć, to jest moje miasto, to jest mój okręg wyborczy, też stąd zostałem wybrany do Parlamentu Europejskiego. No cóż, szkoda mi Warszawy po prostu, szkoda mi Warszawy.
Profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany, socjolog, któremu szkoda Warszawy. Łukasz Jankowski był wczoraj na konwencji Platformy Obywatelskiej. Tam rozmawiał z politykami Platformy i Nowoczesnej. To jest fragment takiego dialogu z panem Pawłem Rabiejem, który zdaje się, że będzie wiceprezydentem Warszawy, a który obecnie jest członkiem komisji weryfikacyjnej, która ma badać warszawską reprywatyzację. Swoją drogą, jeżeli ten wynik jest taki, jaki jest, to wygląda na to, że warszawiacy taki, a nie inny przebieg tej reprywatyzacji zaakceptowali. Posłuchajmy fragmentu rozmowy.
Co pan czuje?
Radość przede wszystkim. Bardzo się cieszę, że tylu warszawiaków i warszawianek zagłosowało. Zagłosowało na Warszawę dla wszystkich. To jest bardzo poważna obietnica, którą traktujemy niezwykle poważnie. Warszawa jest dla wszystkich, Warszawa będzie dla wszystkich. Tak mówimy i tak będziemy robić. Także dziękuję wszystkim warszawiakom, warszawiankom za frekwencję, za fantastyczny, niesamowity wynik. To dla nas wielkie zobowiązanie.
Ja rozumiem, że ta umowa jest aktualna i będzie pan wiceprezydentem.
Tak, oczywiście, umowa koalicyjna to umowa koalicyjna. Natomiast najważniejsze jest to, że będziemy dążyć do tego, żeby Warszawa była dla wszystkich warszawiaków, żeby każdy czuł się tutaj godnie, żeby był traktowany z szacunkiem.
Dorobek komisji weryfikacyjnej będzie skonsumowany w nowym statusie.
Myślę, że trzeba się zastanowić, jak kontynuować pracę komisji weryfikacyjnej. Ona jest potrzebna. Trzeba sprawę reprywatyzacji wyjaśnić i zamknąć do końca, ale trzeba też dbać o to, żeby Warszawa szła do przodu, żeby rozwijała się. To bardzo ważne, żeby nie było nikogo w Warszawie, kto byłby czuł się wykluczony albo w jakiś sposób zaniedbany.
Ale to chce pan powiedzieć, bo teraz rywalizowaliście z Patrykiem Jakim, że teraz będziecie z nim po części współpracować?
Myślę, że jest duży dylemat, co zrobić z komisją weryfikacyjną w przyszłości. To jest do zastanowienia. Najważniejsze.
Ale to będziecie ją kwestionować?
Nie, no będziemy, komisja działa, w tej chwili pracuje na podstawie ustawy. Sam Patryk Jaki mówił, że w przypadku rozstrzygnięcia w Warszawie takiego czy innego trzeba będzie się zastanowić, co z komisją zrobić. Za rok kończy się kadencja Sejmu, a prace komisji sprawy, które tam są, powinny być kontynuowane. Trzeba te sprawy wyjaśnić i zamknąć do końca. Myślę, że tutaj nie ma co do tego u nikogo żadnych wątpliwości.
To pytanie o odszkodowania, one będą
Ja mówiłem od początku, że lepiej byłoby, gdyby komisja weryfikacyjna działała przy ratuszu, natomiast w kwestii odszkodowań, w kwestii naprawienia krzywd reprywatyzacji uważam, że te sprawy trzeba zamknąć, tak żeby Warszawa mogła rozwijać się, mogła iść do przodu.
Dziękuję.
Tu będzie mądra kontynuacja i tu będzie mądra zmiana, bo Warszawa potrzebuje mądrej kontynuacji, mądrej zmiany. Mądra zmiana, mądra kontynuacja. To jest dla Warszawy dzisiaj najważniejsze dla Warszawy.
Nie, rozumiem, że nie spodziewaliście się być może, że to się wydarzy w pierwszej turze. Proszę powiedzieć, co według pana miało taki decydujący wpływ, bo Patryk Jaki rósł w sondażu.
Tak, ale myślę, że bardzo przemyślana, bardzo rzetelna, olbrzymia praca, jaką wykonał Rafał Trzaskowski jako kandydat na prezydenta, to było to, co przekonało warszawiaków, że Warszawa może być otwarta, wolna, tolerancyjna, różnorodna, że to jest wizja, która jest warszawiakom bliska i taką wizję wybrali. Bardzo za to wszystkim warszawiankom i warszawiakom dziękuję.
A to jest premia dużej polityki, tego, co dzieje się w parlamencie?
Myślę, że to też jest premia dużej polityki, kwestia wielkiego rozczarowania rządami Prawa i Sprawiedliwości, ale mam nadzieję, że warszawiacy głosowali na przyszłość, wybrali Warszawę dla wszystkich, wybrali miasto, w którym każdy się czuje godnie, każdy się czuje traktowany z szacunkiem i taką Warszawę obiecujemy i taka Warszawa będzie.
No i tak właśnie będzie. Pięknie Łukasz Jankowski był na konwencji Platformy Obywatelskiej. Jaśmina Nowak była z kolei na warszawskiej konwencji ruchu Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jak nastroje były tam?
Znaczy, no, nastroje przed ogłoszeniem pierwszych wyników sondażowych były bardzo dobre. Później no niestety nieco się zepsuły, ale myślę, że tutaj więcej będzie mógł powiedzieć nam nasz gość, pan poseł Marek Jakubiak, który będzie niebawem.
Czy lider ruchu politycznego swojego imienia, czyli pan Paweł Kukiz, był obecny na konwencji?
Niestety zabrakło pana posła Pawła Kukiza. Nie było również posła Trzaskowskiego, co było, nie ukrywam, zaskoczeniem.
Dlaczego
dla mnie.
Posła Trzaskowskiego?
Tak. Przepraszam, nie posła Trzaskowskiego, tylko pana
Marszałka Tyszki.
Tak,
marszałka Tyszki. Czyli innymi słowy, warszawską konwencję Kukiz 15 nie zaszczycili swoją obecnością główni politycy tej partii.
Tak, nie zaszczycili, natomiast było kilku równie ważnych posłów z klubu Kukiz 15, między innymi był pan poseł Paweł Grabowski, pani poseł Agnieszka Ścigaj i udało nam się porozmawiać z nimi przez moment.
To teraz posłuchamy, co powiedział poseł Paweł Grabowski, przypomnijmy, poseł z Opolszczyzny.
Dzień dobry, rozmawiamy z panem posłem Pawłem Grabowskim.
Dzień dobry.
Panie pośle, pierwsze pytanie. Jak ocenia pan przebieg samej kampanii wyborczej do wyborów samorządowych? Czy nie jest trochę tak, że ten konflikt polityczny główny trochę przeniósł się na ten szczebel lokalny?
Ta kampania przede wszystkim była bardzo krótka. Pan premier ogłosił wybory w zasadzie w ostatnim możliwym terminie. To po pierwsze. Faktycznie dało się zauważyć, że ten konflikt Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską przeniósł się na samorząd. W Opolu, gdzie ja kandyduję, jest o tyle ciekawa sytuacja, że urzędujący prezydent jest prezydentem takiej wspólnoty Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, bo miał poparcie obu partii, ale że pokłócił się z tymi partiami, to i Platforma i PiS wystawiły swoich kandydatów, robiąc przy tym naprawdę ogromną kampanię. Dało się zauważyć w toku tej kampanii, że kandydaci sponsorowani przez duże partie polityczne, czyli de facto przez obywateli, no zrobili ogromne kampanie. Masa pieniędzy na to poszła i ja, patrząc się na to, zastanawiałem się, czy wszyscy ci, którzy mają coś sympatię do jednej partii, czy wiedzą, że sponsorują również billboardy swoich politycznych oponentów. Dla mnie to jest dziwne, dlatego uważam, że powinniśmy zmienić zasady finansowania partii. Również wydaje mi się zasadnym, ponieważ jeden dzień była cisza wyborcza, dzisiaj są wybory. Czy ta cisza wyborcza nie powinna trwać trochę dłużej? Zwłaszcza jeżeli chodzi o publikację sondaży, ponieważ widać, że ja, chodząc osobiście po Opolu, rozdając naszą gazetkę, przygotowaliśmy taką ciasteczkową gazetkę plus ulotki. To była okazja do rozmowy z Opolankami i Opolanami. Mieszkańcy byli bardzo zmęczeni już tą kampanią, często nachalną. Tymi uśmiechami z plakatów, które, no te tablice na plakaty bardziej przypominały śmietnisko niż miejsce, gdzie odbywa się jakaś poważna prezentacja kandydatów. Natomiast mieszkańcy zmęczeni dosyć nachalną często kampanią, wysokim poziomem emocji. Szkoda, że ta duża polityka tak bardzo wkradła się w te małe miejscowości. Jeżeli chodzi o koalicję, przede wszystkim musimy poczekać na oficjalne, ostateczne wyniki wyborów. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli okaże się, że w danym mieście jest możliwość tworzenia koalicji, której celem będzie lepsze zarządzanie miastem, to ja nigdy nie miałem nic przeciwko tego typu koalicjom. Natomiast jeżeli miałyby to być koalicje na takiej zasadzie, że oto my tutaj bierzemy taki stołek i w zamian dajemy poparcie w ciemno za coś, ja na takie coś się nie godziłem, nie godzę i nie będę się godził. Natomiast wiele bardzo zależy od tego, kto tak naprawdę wygra te wybory, jakie będą również potencjały koalicyjne, bo dużo się mówi o tym, że PiS może wejść na przykład w koalicję z PSL-em albo z SLD, no to byłyby egzotyczne historie, które mogłyby powywracać nieco scenę polityczną, na której dzisiaj jeszcze stoimy.
To był poseł Paweł Grabowski, poseł klubu Kukiz 15, wczoraj podczas wieczoru wyborczego Kukizowców w Warszawie. Wieczoru chyba dla nich dosyć smutnego, bo ten wynik jednak nie jest najlepszy, a wynik w Warszawie jest, można powiedzieć, wręcz chyba zły. Ale o tym będziemy rzeczywiście rozmawiać po godzinie 8. Mam nadzieję, że pan poseł Marek Jakubiak u nas się tutaj znajdzie. Jednym z takich miejsc, gdzie Prawo i Sprawiedliwość czuje się mocno, jest Małopolska. Potwierdziły to chyba wybory i do Sejmiku, i w Krakowie, gdzie kandydatka Prawa i Sprawiedliwości znalazła się w drugiej turze, czyli ta stara stolica zachowała się inaczej niż nowa stolica. Wczoraj o wynikach ogólnopolskich, ale też małopolskich rozmawiałem z politykiem z Krakowa, ale też z ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego, panią Jadwigą Emilewicz.
Pani minister Jadwiga Emilewicz, jak pani ocenia wyniki najpierw może w Małopolsce i w Krakowie?
No, duży sukces. Ja trzymam kciuki za to, że to się spełni do końca, te przewidywania, i że w Małopolsce tym razem uda się przy wygranych wyborach jednocześnie przejąć władzę w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Ja przypomnę, byłam radną tego sejmiku do stycznia tego roku i wiem, jak wiele wyzwań jest naprawdę jeszcze przed Małopolską. Przypomnę, że poziom inwestycji środków europejskich w Małopolsce pozostawia dzisiaj wiele do życzenia i zatem ta wygrana to będzie bardzo trudna wygrana. To jest radość wieczoru wyborczego, ale bardzo intensywna praca od razu od następnego dnia, ponieważ do końca tej perspektywy zostało nam kilka lat, a jest, aby zainwestować wszystkie środki, które ma Małopolska, to wymaga przeprogramowania w wielu obszarach i naprawdę ogromnego przyspieszenia. Zatem bardzo się cieszę i tylko trzymam kciuki za utrzymanie tego wyniku, tak aby rzeczywiście obóz Zjednoczonej Prawicy mógł samodzielnie rządzić w Małopolsce. A jeśli patrzymy na całą Polskę, no cóż, no czwarte z rzędu wygrane wybory, pierwsze z tak dużą frekwencją i z tak dużą aktywnością obywateli, i to jest kolejne wygrane tego wieczoru. No i wreszcie pierwsze z tak wysokim poparciem dla obozu Zjednoczonej Prawicy w samorządzie, to jest ogromny sukces.
Ale w miastach dużych w większości nie ma jednego tego sukcesu.
Wiedzieliśmy, że to jest najtrudniejsze i że przekonanie elektoratów w dużych miastach sprawia poważny problem, i też pamiętajmy o tym, że wyborcy w dużych miastach, największe ich pule, to bardzo często pracownicy urzędujących prezydentów i burmistrzów. Zatem zmiana, odwrócenie, przekonanie do tego, że warto zagłosować na kogoś innego, jest naprawdę bardzo trudnym procesem. Jeśli uda się, mamy drugą turę w Krakowie i z tego się bardzo cieszę, i dzisiaj też obiecuję duże, mocne wsparcie dla Małgorzaty Wasserman przed drugą turą. Ja mam nadzieję, że uda nam się zdetronizować tego tak długo rządzącego prezydenta w Krakowie, bo Kraków naprawdę potrzebuje dzisiaj zmiany. Zobaczymy jeszcze, czy potwierdzą się wyniki w kilku innych miastach, może nie tych największych, może nieco mniejszych. Tam mamy nadzieję, że obóz Zjednoczonej Prawicy będzie jednak świętował zwycięstwo.
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego, podczas wczorajszej konwencji wyborczej. Nie wiem jak państwo, ale ja już zaczynam powoli tak mieć dosyć słuchania o tym sukcesie, który został odniesiony. Trochę inaczej widzą to niektórzy, przynajmniej obserwatorzy. Proszę tutaj zapoznać się, ciekawy bardzo jest komentarz Jacka Karnowskiego na portalu wpolityce.pl. Publicysta pisze o tym, że to jednak jest symptom wielu niepokojących zjawisk, które obóz rządzący powinien dokładnie zanalizować, i że ta ściana, która jest wyraźna w wielkich miastach, gdzie jednak raz lepiej lub gorzej, ale widać, że tej średniej 30% Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie przekroczyć, to jest sygnał co najmniej niepokojący. A my teraz łączymy się z Kielcami. Wędrujemy z Małopolski do Kielc. Tam jest pan Jerzy Kenik, Klub Gazety Polskiej w Kielcach. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie z samego rana. Piękny ten, lekko już właściwie mroźny, bo u nas troszeczkę poszroniło.
A w Warszawie taka lekko mroźna mgła była dzisiaj. Przynajmniej tak było o 6 rano. Nie wiem, jak jest teraz. A jak po wyborczo w Kielcach?
No też takie lekkie zmrożenie, prawda, bo zaskoczenie jest spore, bo jednak mamy dwa elementy główne, czyli miasto, gdzie po raz pierwszy od dwóch kadencji będziemy mieli drugą turę. Będzie no w ogóle szokujące, ponieważ jednak najlepszy wynik zdobył pan Bogdan Wenta, co mnie pierwszy raz startujący w wyborach samorządowych. Do tej pory był europosłem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Stworzył swój projekt świętokrzyskie i nie startował pod szyldem Platformy Obywatelskiej, tylko pod własnym szyldem. Natomiast no, kandydat Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej zdobył raptem 7% w wyniku tej walce o Kielce. No i drugim wynikiem był pan Wojciech Lubarski, aktualnie urzędujący prezydent, już 4 kadencje rządzący, popierany też przez Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest zaskakujące. Wyniki były w miarę równe, bo to jest według sondaży, to jest 37 dla pierwszego i 32% dla drugiego, ale też bardzo dobry wynik ma trzeci z kandydatów, Piotr Liroy-Marzec, znany przecież w całym kraju w sumie, scyzoryk kielecki, który zdobył, no według sondaży, 16% poparcia w walce o prezydenta Kielc.
16% poparcia dla Liroya w Kielcach, to jest rzeczywiście ciekawe. Jednak w większości tych miast było tak, że ci urzędujący prezydenci wygrywali. Czyżby to było tak, że poparcie Prawa i Sprawiedliwości obniżyło tutaj szansę pana prezydenta Lubawskiego?
To właśnie jest troszkę zaskakujące, wręcz bym powiedział dziwne, tak? Bo najlepszy wynik, no chyba nawet będzie to jeden z najlepszych wyników w kraju, 72%, pan Marek Materek w Starachowicach, człowiek, który był popierany przez Koalicję Obywatelską, były prezydent, kiedyś tam jeden z najmłodszych prezydentów miast w Polsce, ale ten wynik 72% po prostu, myślę, że to po prostu powala, także wielkie gratulacje i no i jednak zaskoczenie, ponieważ no Starachowice jednak to jest miejsce, gdzie urodził się, mieszka i cały czas działa szef lokalnych struktur naszych wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości, więc tym bardziej to jest zaskakujące. Mamy zaskakujący wynik, no znaczy może nie zaskakujący, ale też wynik niezbyt pochlebny dla Prawa i Sprawiedliwości. W PSL-u pan Jarosław Górczyński w pierwszej turze wygrywa. Pan Artur Dziubek we Włoszczowie z PSL-u. Natomiast no, w Staszowie Leszek Kopeć, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, w pierwszej turze też już wiadomo, że będzie tam burmistrzem.
Kiedyś opowiadano w Sejmie legendy o pracowistości świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, który odebrał SLD-owcom lewicy ten okręg świętokrzyski i mówiono o tej jego właśnie ogromnej pracowitości, o tym, że potrafił mieć 10 spotkań dziennie i że to miało też swoje polityczne skutki. Chyba takiej pracowitości teraz zabrakło.
Chyba ma pan rację. Ja tak samo podziwiałem pracę przy ostatnich wyborach parlamentarnych ekipy pana Zbigniewa Ziobro. No, startował tutaj z listy Prawa i Sprawiedliwości ostatniego miejsca, ale rzeczywiście czasami widziałem nawet 2-3 spotkania dziennie w jakichś przysiłkach, sołectwach, więc te spotkania odniosły ten skutek, że nagle z ostatniego miejsca był liderem, więc to się przekłada wprost. Natomiast no, zaskakuje właśnie to, że no, w wielu miastach, gdzie powinni, Prawo i Sprawiedliwość powinno wygrywać, no niestety to właściwie troszkę jak pocałunek Almanzora, gdzie poparcie na przykład pana Lubawskiego przez Prawo i Sprawiedliwość spowodowało po raz pierwszy jego upadek. Ja przypomnę, że w poprzednich wyborach, jak i jeszcze dwie kadencje wcześniej, te wybory wygrywał w pierwszej turze i to w zasadzie bez kontrkandydatów. A w tej chwili okazuje się, że no jest 3 takich naprawdę poważnych graczy i mało tego. Tak naprawdę w tej chwili Piotr Liroy-Marzec będzie decydował, może decydować, o w ten sposób powiem, może decydować, kto wygra w drugiej turze, ponieważ jeśli potwierdzi się ten jego wynik 16%, no to jeśli na przykład zaproponuje kogoś ze swojej ekipy na wiceprezydentów, to ten wynik może jednak przechylić szale na korzyść tego kandydata, na którego postawi, a w sumie może na jednego, jak i na drugiego.
To jeszcze tylko na zakończenie proszę o krótką informację, co wiadomo o wyborach do sejmiku.
No właśnie, tak. Sejmiki też są zaskakujące, bo mamy tutaj pewien problem, bo dwa ugrupowania są na poziomie tego progu 5-procentowego, mniej więcej około 4,5% sondaży im dają, więc projekt świętokrzyski, Bongalamenty i Kukiz 15. Jeśli by te dwa ugrupowania nie weszły do podziału mandatów, czyli nie przekroczyły tego progu 5-procentowego, to mamy wynik sondażowy, pokazuje nam, że podział mandatów będzie między 4 ugrupowania i Prawo i Sprawiedliwość 15 mandatów w 30-osobowym sejmiku, PSL 11, Koalicja Obywatelska 3 oraz SLD 1 mandat. Więc patrząc na to, Prawo i Sprawiedliwość z 15 mandatami nie będzie miało samodzielnej większości, ale tu może być ten podział jeszcze troszkę, mówię, nieco inny, ale jest spora szansa, że jednak samodzielna władza może być. Wszystko na to wskazuje, że jednak dni pana marszałka Adama Jarubasa, marszałka województwa świętokrzyskiego są już policzone.
Bardzo serdecznie dziękuję. Z Kielc dla Poranka Wnet pan Jerzy Kenik, Klub Gazety Polskiej w Kielcach. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Miłego dnia. Pozdrawiam.